Państwo powinno zbierać te dane, które są niezbędne do funkcjonowania państwa demokratycznego, a my udostępniamy kolejne dane państwu o sobie, w tym także to, czy jesteś w ciąży. I jeżeli idziesz do dentysty na przykład, to powiesz dentyście, lekarzowi dentyście to, że jesteś w ciąży, jeżeli jesteś kobietą, bo będzie ci robił, nie wiem, znieczulenie na przykład, nie? No i on to już może odnotować w tym systemie, pomimo tego, że na przykład ty byś wcale nie chciał ujawniać takich danych póki co o sobie. No i to jest pewnego rodzaju problem, jeżeli chodzi właśnie o to prawo do prywatności, to, że ja niekoniecznie muszę chcieć informować państwa o tym, że jestem w ciąży i żeby państwo kontrolowało to, dlaczego na przykład w tej ciąży już nie jestem. Demokratyczne prowadzenie firmy mogłoby się skończyć stratami dla tej firmy. Nie uważam, że to jest jakiś tam najlepszy pomysł. Tutaj jest potrzebna jakaś pewnego rodzaju władza. Ale na poziomie kraju, żeby zapewnić te prawa, podstawowe prawa człowieka, to żebyś się mógł czuć wolny, żeby nikt nie ingerował w twoje przynajmniej jakieś takie prawa podstawowe, no to demokracja ma to zapewnić. Problem jest taki, że idę do sądu i chcę na przykład wytoczyć powództwo względem Skarbu Państwa i zastanawiam się, czy sędzia, który będzie tą sprawę rozstrzygał, będzie powiązany z władzą politycznie w jakiś sposób, czy nie. Bo jeżeli będzie powiązany z władzą, nie wiem, czy ta sprawa zostanie rozstrzygnięta w sposób rzetelny.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Doktor Kamil Stępniak.
Cześć.
Dzięki za dołączenie do podcastu. I tak jak mówiłem, oddam Ci głos, jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz.
Ja się specjalizuję generalnie w prawie konstytucyjnym. To jest taki mój konik chyba, na który temat mogę najwięcej powiedzieć jego. Czuję się przede wszystkim naukowcem. Także te teoretyczne zagadnienia prawa są mi bliskie. Taki teoretyczny wymiar, bo wiadomo, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Natomiast oprócz tego działam trochę na Instagramie, trochę edukuję ludzi, także tym się zajmuję generalnie.
I jesteś wykładowcą.
Jestem wykładowcą akademickim, tak. Trochę też z praktyką mam do czynienia, ale mówię, ta naukowa strona chyba najbardziej mnie kręci.
A właśnie widziałem na Wikipedii, że masz napisane, że jesteś autorem kilku publikacji, a nie znalazłem tych publikacji. To na czym się głównie skupiałeś, jeśli chodzi o twoje publikacje?
Wiesz co, generalnie partycypacja społeczna to jest coś, co mnie interesuje, czyli jakby powiedzieć tak wprost, udział społeczeństwa w sprawowaniu jakiejś władzy, tak, czyli referenda, tego typu rzeczy, wybory, petycje, takie sprawy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz prawo nowych technologii, czyli na przykład czy komputer zastąpi prawnika, czy tutaj z tym będzie związany jakiś problem może w przyszłości, na przykład bezpieczeństwa prawnego, czy te nowe technologie typu sztuczna inteligencja będzie stanowiła jakieś zagrożenie dla praw człowieka, tego typu rzeczy, to jest coś, co o czym piszę. Ale też nie będę ukrywał, że ta działalność instagramowa, czy generalnie w mediach społecznościowych wynika trochę z tego, że tak jak ty mówisz, mam dużo publikacji, natomiast trafiają one do przede wszystkim osób zainteresowanych, do prawników, tak? Natomiast chciałem trochę wyjść poza ten kanon prawniczy i trafić do ludzi, którzy chcą przeczytać coś na temat prawa, a niekoniecznie sięgać po publikacje naukowe stricte w książkach czy czasopismach naukowych. I to jest ta działalność właśnie taka w mediach społecznościowych.
Myślisz, że jakie mamy szanse w najbliższym czasie, żeby komputer zastąpił prawnika?
Odpowiem jak prawnik, to zależy. Okay. Znaczy, to jest trochę też tak, ja nie jestem jakimś technokratą, więc ja wiem, że jest część prawników w Polsce, którzy mówią, że to się już dzieje. I rzeczywiście tak jest, bo prowadzone badania chociażby na MIT w Stanach Zjednoczonych, no rzeczywiście komputer w jakimś stopniu zastępuje prawnika już, to znaczy analizuje pisma procesowe, przewiduje wyroki sądowe, daje jakieś wstępne zarysy pism, które mógłby napisać prawnik. To się dzieje. W Polsce oczywiście jesteśmy daleko w tyle. Myślę, że to jest kwestia kilkunastu lat jeszcze spokojnie. I też nie wiem, czy to będzie szło w tym kierunku, że rzeczywiście komputer zastąpi prawnika. Myślę, że to bardziej pójdzie w kierunku takim, że to będzie narzędzie dla prawnika, które on będzie mógł wykorzystać. Czyli będzie mógł efektywniej pracować, będzie mógł mniej czasu poświęcać na pisanie jakichś pism i tak dalej. Natomiast niekoniecznie to będzie tak, że komputer całkowicie zastąpi prawnika. Tutaj jestem sceptyczny. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak nie będzie.
Czyli raczej będzie ułatwiał pracę prawnikowi. Czyli w sumie to, co się aktualnie dzieje.
Tak, dokładnie. To samo, co w przypadku na przykład lekarzy, tak? Czyli łatwiejsza diagnostyka, szybsze wykrywanie pewnych zależności. Natomiast nie jestem przekonany, czy to będzie tak, że będziemy szli do wirtualnego prawnika, który rozwiąże całkowicie nasz problem. Być może kiedyś, ale też pytanie o odpowiedzialność takiego podmiotu, takiego mechanizmu, tak? Czyli kto będzie ponosił odpowiedzialność w razie powstania szkody, jeżeli to nie będzie prawnik? Czy to będzie twórca takiej aplikacji, czy to będzie jakiś podmiot, który będzie na przykład za nią odpowiedzialny pod kątem prawnym, jakoś będzie analizował te ruchy. Tutaj jest dużo jeszcze odpowiedzi, pytań, na które trzeba odpowiedzi zdobyć.
To jest ciekawe. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym, kto będzie ponosił odpowiedzialność za sztuczną inteligencję. Ale z drugiej strony chyba poglądy na temat sztucznej inteligencji są takie, że będzie inteligentniejsza od ludzi, więc teoretycznie powinna i tak popełniać mniej błędów niż jakiś taki potencjalny prawnik.
No tak, tylko że sprawem jest tak, że on to nie jest dziedzina zero-jedynkowa, tak? Czyli to nie jest tak, że mamy prosty algorytm, który ci odpowie zawsze, że jeżeli zrobisz A, to będzie skutkiem B, a jeżeli zrobisz C, to skutkiem będzie D, tak? Tutaj mamy pole do interpretacji, wykładni prawniczej i tutaj zawsze może się znaleźć ktoś, komu wyrządzimy jakąś krzywdę, tak? Inną kwestią jest też to, że ta sztuczna inteligencja, zastanawiamy się, czy będzie mogła być na przykład zastosowana w sądownictwie. No i z tym się też wiąże szereg problemów. Czy sąd zawsze powinien być do bólu sprawiedliwy? Czy może powinien brać na przykład pod uwagę różnego rodzaju kwestie o charakterze społecznym, jakieś uwarunkowania kulturowe, tak? Były takie próby w USA, żeby komputer podpowiadał sędziemu wyroki, jakie ma stosować. No i to się skończyło poniekąd fiaskiem, bo się okazało tak, że człowiek na przykład z recydywą, który popełnił kolejne jakieś paskudne przestępstwo, dostawał czasami taką samą karę, jak ktoś, kto pierwszy raz popełnił przestępstwo, bo na przykład działał w efekcie i tego już algorytm nie uwzględnił. Także no tutaj myślę, że droga jeszcze daleka przed nami. Czyli to jest to pytanie o tym, czym jest ta sprawiedliwość, tak? Gdzie jest ten środek, jeżeli chodzi o sprawiedliwość?
To jest tak jak chyba z tą niepoczytelnością, prawda? Że jeśli ktoś jest niepoczytalny, albo uznają go za niepoczytalnego, to dostaje jakiś lżejszy wyrok.
Tak.
I to też jest jakieś uwarunkowanie fizjologiczne chyba w tym wypadku.
Tak, no to trudno by było tutaj znaleźć taki złoty środek, przynajmniej póki co. Nie wiem, ale myślę, że to jest pieśń przyszłości w jakichś prostych sprawach, bo tutaj prowadzi się takie badania, żeby to na przykład była ta wartość przedmiotu sporu była jakaś taka niska w sprawach cywilnych, powiedzmy do 10 tysięcy złotych, tak? Że to jest na tyle, jeżeli nawet powstałaby jakaś tutaj nieścisłość, jakaś szkoda wyrządzona przez taką sztuczną inteligencję, to że to można, to nie jest aż taka duża szkoda, która mogłaby tam zaważyć na czyimś życiu, ale nie wiem, w sprawach prawa pracy, w sprawach karnych, no to już może być problematyczne.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Czyli można powiedzieć, że jeden prawnik może być lepszy od drugiego, dlatego, bo ma lepsze zdolności wymyślania argumentów, jak zinterpretować dany zapis?
Pewnie, że tak. To jest.
Czyli to jest takie psychologiczne trochę gra.
Trochę tak, ale wiesz, to jest też tak trochę, że wszystko zależy od erudycji danego prawnika, od tego, jak on potrafi interpretować przepisy. I w momencie, w którym mamy bardzo wielu prawników na rynku, to myślę, że drogą taką, żeby osiągnąć swój cel, jeżeli celem jest, czyli czyimś celem jest sukces na rynku prawniczym, to jest po pierwsze wyspecjalizowanie się w jakiejś dziedzinie, czyli na przykład w prawie nowych technologii, nie wiem, w prawie dronów, w prawie kosmicznym, które teraz raczkuje jeszcze w Polsce. A druga rzecz jest taka, żeby nie tylko umieć przeczytać przepis, bo to każdy Kowalski zrobi w ten sposób, że wygoogluje sobie taki przepis i on go zrozumie, tak? Problem się zaczyna w momencie, kiedy trzeba zrobić jakąś interpretację, połączyć jakieś przepisy, zobaczyć, który przepis obowiązuje w czasie, który nie obowiązywał, który będzie lepszy, jaka jest lepsza kwalifikacja. I tego cały czas troszeczkę nie uczymy na studiach prawniczych. To znaczy uczymy często kodeksów na pamięć, zamiast mechanizmów, które znajdują się w tych kodeksach, bo kodeks może być znowelizowany, ale pewne instytucje zostaną w takiej lub innej formie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, powinniśmy uczyć właśnie takiego prawniczego myślenia, myślenia trochę sprytnego, tak? W jaki sposób działać na korzyść klienta. No i to wszystko powinno dać taki obraz rzeczywiście, że taka osoba będzie dobrym prawnikiem, taki efekt. Natomiast wciąż tego brakuje, wydaje mi się, na studiach prawniczych.
Mhm. Czyli to jest trochę tak jak praca programisty, tylko zamiast języku programowania używasz języku prawa, którego trzeba się nauczyć. Czy w takim razie prawnik musi być dobry w googlowanie rzeczy?
Ja powiem tak, myślę, że wielu prawników bardzo teraz googluje rzeczy pewne, tak? Musimy umieć wyszukiwać informacje na pewno, tak? Mamy prawnicze systemy wyszukiwania, z których korzystamy, ale ta sama umiejętność wykorzystania to jest, wygooglowanie to jest jedna rzecz, ale potem to jest jeszcze umiejętność wykorzystania. Są takie badania prowadzone, które się nazywają prawo jako kod. To jest fajne porównanie, czyli czy rzeczywiście prawo można by było zapisać kodem, językiem programowania na przykład, tak? Żeby zastosował je komputer.
Teoretycznie jest... chyba powinno się dać, bo to są jakieś po prostu dane.
Tak, to są dane, wiesz, tylko prawo jest trudne w interpretacji dlatego, że mamy język jeszcze polski, który jest bardzo wieloznaczny, z kontekstu wiele wynika. Różne znaczenia słów mamy, w różny sposób możemy to interpretować. I tutaj pojawia się taki problem, czy zawsze dane rozumienie będzie tylko rozumieniem językowym, jak często nam przedstawia się w telewizji, czyli że przepis znaczy to, co jest w nim napisane. No to studenci uczą się tego, że wykładnia językowa tak zwana, czyli to, że to, co jest napisane w przepisie, to jest tylko jedna z metod wykładni. Mamy jeszcze wykładnię systemową, celowościową, czyli musimy zbadać, jaki jest cel danej regulacji, jakie jest miejsce w systemie. I tu pojawiają się pewnego rodzaju problemy.
Czyli jedna regulacja ma kilka płaszczyzn, przez które trzeba patrzeć na nią.
Zdecydowanie, tak. No jeszcze mamy orzecznictwo, które co prawda w Polsce nie ma precedensu, jeżeli chodzi o orzecznictwo, czyli nie jest to przełomowe, tak? Natomiast tym orzecznictwem sądów się wspomagamy też, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób dane przepisy są poczytywane, tak? To podam przykład, który profesor Matczak też przytaczał kiedyś z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który, jeżeli mamy przepis, który mówi nam, że w kinie nie można reklamować wyrobów alkoholowych, to czy to znaczy w takim razie, że nie możemy w kinie jako w budynku reklamować tych wyrobów alkoholowych, czy w kinie podczas seansu? Jakie jest właściwie znaczenie? Jakie jest tak, znaczenie tego, tak? Oczywiście tutaj musimy dojść do pewnego rodzaju wniosków. Jeżeli mamy klienta, który do nas przychodzi, który pyta się, jestem właścicielem kina, czy mogę reklamować na przykład przy kasach piwo, czy mogę na przykład reklamować piwo podczas seansu? Kiedy to mogę robić, tak?
No, a tutaj... I teraz w zależności od tego, czy dostanie dobrego bądź słabego prawnika, odpowiedź może być tak bądź nie?
Teoretycznie tak. Teoretycznie tak. Powiem w ten sposób może. Odpowiedź powinna być zawsze jednoznaczna z punktu widzenia prawodawcy, tak? Czyli prawodawca ma jakiś cel, który chce osiągnąć. Natomiast oczywiście, jeżeli zdarzy się prawnik, który będzie umiał tak zinterpretować te przepisy, żeby one były na korzyść swojego klienta, już abstrahuję od tego przykładu, to ta odpowiedź może się różnić. Tak? Na tym też prawnik zarabia, że przychodzi do ciebie klient i mówi, że jest w takiej i w takiej sytuacji, co ma zrobić. Tak? I ty dla niego tworzysz opinię prawną i często chcesz pomóc temu człowiekowi, ale wiesz, że musisz jakiś tam mieć argumenty do tego, żeby w jakiś sposób zadziałać, tak? Więc czasami są sytuacje, kiedy nie da się nic zrobić, ale są czasami sytuacje, które rzeczywiście podlegają takiej interpretacji. Na tym chyba prawnicy najwięcej, najlepiej zarabiają. Dlatego też mówię, że tutaj się przydaje mocno teoria, bo bez tej bazy teoretycznej, jakiegoś takiej oczytania, erudycji tego, co się tam dzieje w doktrynie, w poglądach różnych prawników, często nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Interpretujemy literalnie przepisy, przepis, a interpretacja literalna przepisów prowadzi do tego chociażby, co teraz jest w Polsce, jeżeli chodzi o konstytucję, tak? Bierzemy wycinkowy przepis i mówimy, no przecież tak jest napisane w konstytucji, a nie bierze się na przykład pod uwagę celu danej regulacji, jaka jest jego historia, po co było coś zrobione, nie?
Czyli tych płaszczyzn.
Tak, dokładnie tak. Więc to jest takie bardzo mylne i to będzie wyzwanie też dla komputerów, bo jeżeli chodzi o czytanie języka, w szczególności w języku angielskim, no to będzie w miarę proste, bo język angielski jest chyba dla prawników prostszy, jeżeli chodzi o takie przełożenie na kod. Natomiast jeżeli chodzi o te płaszczyzny różnej interpretacji, no tutaj myślę, że będzie problem.
Nigdy nie myślałem o tym, że prawnik... W sensie pokazałeś mi taką perspektywę, że bycie prawnikiem to jest taka trochę rywalizacja pomiędzy drugim prawnikiem i kto wygra argumentami, co wydaje się dużo bardziej ciekawe niż do tej pory myślałem o prawie. Do tej pory myślałem o prawie jako po prostu przerzucanie papierków i nudną robotę, a jeśli możesz sobie tak rywalizować, pewnie właśnie jak prawnicy u Amber Heard i Johnny'ego Deppa, to może być bardzo ciekawe zajęcie.
To jest też trochę przerysowany obraz, wiadomo, tak? No tej papierologii też jest dużo. Natomiast to jest w ten sposób, że wszystko zależy od ciebie, jak sobie tą swoją karierę prawniczą ułożysz. Możesz się zajmować rzeczami drobnymi, nudnymi, powtarzalnymi, ale możesz się wyspecjalizować w takich rzeczach, gdzie będziesz mógł pokazać swoją inteligencję, erudycję, będziesz mógł się wykazać w sporach sądowych. Także tak, trochę masz rację, to czasami się robi jak sport, taka rywalizacja, także tutaj jak najbardziej.
A jaką rolę w tym odgrywa sędzia? No bo teraz jest dwóch prawników, którzy ze sobą rywalizują, no i jeden z nich może nadinterpretować rzeczy, czego nie dostrzega ten drugi prawnik i co robi w tym momencie sędzia? Sędzia jest od tego, żeby kontrolować, żeby ten jeden nie przesadził?
To zależy od rodzaju procesu, czy to jest proces cywilny, czy to jest proces karny, tak? W procesie cywilnym wygra ten, kto ma lepszą argumentację zdaniem sędziego. W procesie karnym ten sędzia dąży mimo wszystko do uzyskania tej obiektywnej całości danego zdarzenia, tak żeby na przykład nie skazać kogoś za to, tylko że ma lepszego bądź gorszego prawnika, mówiąc kolokwialnie. Natomiast sędzia zawsze powinien być tym górnolotnie mówiąc ptakiem, który leci nad całą sytuacją i który tam stara się uzyskać jakiś obraz obiektywny tego, co się dzieje. Natomiast to, co o to zapytałeś, to jest rozmowa w ogóle chyba już na inny temat, pod tytułem, czy sędzia będzie zawsze obiektywny. Co to znaczy obiektywność sędziego? To znaczy, że sędzia jest niezawisły, że sąd jest niezależny. Jak jest, czy tak naprawdę jest, czy on nie ma swoich własnych poglądów? No oczywiście ma, tak? Więc to jest taka rzecz, która... Wiadomo, że sędzia dąży do obiektywizmu, powinien dążyć do obiektywizmu, ale czy uzyska go zawsze w 100%?
Chyba się nie da, co?
Chyba tak w 100%, żeby był takim... Ale też nie wiem, czy to jest konieczne, bo znowu wracamy do tego prawa i sztucznej inteligencji. Czy zawsze ta sprawiedliwość taka odarta ze wszystkich innych uwarunkowań będzie dobra dla społeczeństwa? Też nie jestem przekonany, tak? Czyli trzeba brać pewien kontekst pod uwagę.
Taki kulturowy, czyli na przykład w jakim kraju to się dzieje.
Albo... Pewnie, że tak. Mm-hmm. Nawet w jakim środowisku na przykład jakieś zdarzenie się wydarzyło, tak? Często się bierze pod uwagę, także jak najbardziej.
Mm-hmm. Czy ty wierzysz w demokrację? W sensie, że ona rzeczywiście funkcjonuje na przykład w Polsce? Nie wiem, czy to nie jest głupie pytanie, ale mi się wydaje, że pomimo tego, że demokracja jest ustalona jako taki ustrój, jeśli można to tak nazwać, to wydaje mi się, że z perspektywy rządzących w miarę łatwo jest ominąć to, jak demokracja funkcjonuje i wciąż w bardzo mocny sposób wpływać na jakieś wyniki wyborów na przykład.
Demokracja jest ustrojem, systemem, który jest, ma wiele wad, ale jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, póki co nikt lepszego nie wymyślił, więc... Ja wierzę w demokrację jak najbardziej. Wierzę w państwo prawa, w demokratyczne państwo. Natomiast wiem też, że to daje pole do interpretacji i nie wierzę w tę retorykę, którą nam sprzedają kraje wschodnie, chociażby Rosja, która mówi nam, że we współczesnym świecie wielu zmian, gdzie te zmiany się bardzo szybko dzieją, potrzebny jest autorytarny rząd czy autorytarne rządzenie po to, żeby reagować na ten zmieniający się świat. Bo wiadomo, że demokracja jest systemem długiego procesu. Nie? Trzeba, żeby podjąć decyzję, trzeba wybrać przedstawicieli, albo trzeba się spotkać na posiedzeniu Sejmu, przegłosować coś, to wstrzymuje proces decyzyjny. Ale to jest coś, co ma zabezpieczyć człowieka przed nadmierną ingerencją państwa w jego życie, nas jako poszczególne jednostki. A w przypadku państwa niedemokratycznego, może w ten sposób, nie ma tego zabezpieczenia i to jest problem.
Mhm. Ale chyba i tu w takim razie są plusy i minusy. Chociaż to ten system autorytarny jest dużo bardziej niebezpieczny chyba. Mhm. Bo jednak jak polegamy na jednej osobie, to polegamy w 100% na niej.
No tak, każdy ma swoje plusy i minusy. Ja od tych systemów niedemokratycznych jestem daleki, bo one będą prowadziły, co nam historia pokazuje, do tego, że z człowiekiem można zrobić wszystko, że ten władca zawsze będzie ponad prawem, więc tu jest rzecz, która jest niepokojąca. Demokracja ma swoje wady, ale jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa, jest póki co najlepszym możliwym ustrojem. Oczywiście nie mówię też, nie jestem zwolennikiem takiego podejścia, że demokracja będzie sprawdzała się w każdych warunkach, w każdej sytuacji i nie mam tutaj jeszcze na myśli tego państwowego wymiaru, tylko na przykład, nie wiem, prowadzenie firmy, tak? Demokratyczne prowadzenie firmy mogłoby się skończyć stratami dla tej firmy. Nie uważam, że to jest jakiś tam najlepszy pomysł. Tutaj jest potrzebna jakiegoś pewnego rodzaju władza. Mhm. Ale na poziomie kraju, żeby zapewnić te prawa podstawowe, prawa człowieka, to żebyś się mógł czuć wolny, żeby nikt nie ingerował w twoje przynajmniej jakieś takie prawa podstawowe, no to demokracja ma to zapewnić.
Mhm. Jak powiedziałeś o tej jednej osobie, to pomyślałem sobie, że tak właściwie tą jedną osobę, jeśli jest jakiś tam rządzący, to ludzie, którzy mu doradzają, też mogą go manipulować. Więc w sumie tak samo jak można manipulować demokracją, tak samo można też manipulować tą jedną osobą, która rządzi. O tym nigdy nie pomyślałem wcześniej.
No tak, tylko tutaj oczywiście, że masz rację, tylko tutaj się skupiamy na tym, że mamy pewnego rodzaju, w przypadku demokracji, naszych przedstawicieli, posłów, senatorów w Sejmie, mamy pewnego rodzaju taką mądrość, powiedzmy, o charakterze zbiorowym, czyli mamy pewnego rodzaju grono, które na czymś radzi, czyli teoretycznie jest trudniej manipulować, przynajmniej w teorii, takimi ludźmi. Bo kolektywnie powinniśmy podejmować mądrzejsze decyzje. Oczywiście jest to też obraz w pewien sposób wypaczony. Natomiast tak jak mówisz, jedną osobą jest zdecydowanie łatwiej manipulować aniżeli grupą.
Mhm, tylko że w przypadku grupy mamy ten problem, że grupa, która decyduje o tym, jaka partia będzie nami rządziła, nie ma zielonego pojęcia, na czym polega praca tej partii. Mhm. Więc teraz, jeśli ja bym poszedł na wybory i wybrał PiS albo partię, która nie jest PiS-em, nie wiem, jakie są, szczerze mówiąc, to ja w gruncie rzeczy nie mam zielonego pojęcia, co oni robią. Więc mogę po prostu strzelić albo to okienko i jeśli jest więcej osób takich jak ja, domyślam się, że więcej osób po prostu nie wie, co oni robią, to jest takie trochę chybił trafił, w zależności od tego, kto będzie mówił ciekawsze rzeczy w mediach.
Oczywiście mało jest osób, które sięgają do programu partii politycznej. No to jest to dokument taki programowy, który też często nie znajduje potem odzwierciedlenia w rzeczywistości. To jest oczywiste. Masz rację, że rządzą emocje. To na pewno. Ale myślę, że powinniśmy dążyć do jakiegoś takiego poznania generalnie tego, co dana partia nam oferuje, co nie jest też łatwe, bo to, co mówią, a robią, po pierwsze, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, w świecie współczesnych mediów, gdzie te informacje są dobierane bardzo pod nas, chociażby w mediach społecznościowych, ja się trochę tym zajmuję, czy na przykład media społecznościowe mogą wpływać na wyniki wyborów przez algorytmy swoje. Oczywiście, że mogą, tak? Mogą dobierać do nas treści w ten sposób, że tkwimy w jakiejś takiej bańce informacyjnej, która będzie... Nie pozwoli nam zyskać szerszego oglądu. Też nie można wymagać od ludzi tego, żeby każdy się interesował polityką, prawem i z tym związanymi rzeczami. Więc tak, jak najbardziej. Natomiast PiS, jeżeli mówimy już o tej konkretnej partii, trzeba przyznać, że zrobił kilka rzeczy dobrze, ale zrobił dobrze taką rzecz, że postawił bardzo dobrą diagnozę społeczną. Bardzo dobrą. Dał ludziom, części społeczeństwa naszej, niekoniecznie żyjącej w Warszawie, w Krakowie, tylko na przykład na jakichś wsiach, dał świadczenia socjalne, dla których na pewno to było jakiś ratunek na życie, tak? Zdiagnozował problemy, które są i dlatego poprzez zaspokojenie tych problemów na pewno w jakiś sposób zaskarbił sobie nowych wyborców i myślę, że stałych wyborców, tak? Taki elektorat stały. I nie potrafiła tego zrobić żadna wcześniej partia, nie potrafiła zrobić tego PO, które skupiło się na wielkomiejskich wyborcach, tak? Tylko że w Polsce wyborów nie wygrywają wielkie miasta, tylko wygrywają małe miejscowości. No i
oni też wykorzystują religię chyba w swoich
tak, oczywiście.
Twierdzeniach.
Odwołują się do, ja nie wiem czy do religii, pewnie też, ale do jakiegoś takiego tradycjonalizmu może, tradycji, tak? Ta cała retoryka dotycząca na przykład LGBT, którą można ostatnio obserwować, czyli wypowiedzi dotyczące osób transpłciowych na przykład też. To jest może, przykro mi, że to powiem, ale to jest też odzwierciedlenie znacznej części naszego społeczeństwa, że komuś się nie mieści w głowie to, czy znacznej części ludzi się nie mieści w głowie to, że ktoś urodził się mężczyzną, a chce być kobietą. Nie? Boimy się tego, to jest coś innego, coś ponadstandardowego. Nawet jeżeli wcześniej to było, to nikt o tym nie mówił. I w momencie, w którym nie dość, że ta partia rządząca daje nam pewnego rodzaju socjal, który jest oczywiście pozorny, ponieważ żeby on był zapewniony, to muszą nam zabrać to w podatkach albo zabierają dwa razy więcej.
Ale zabierają z miast, bo w miastach się dzieją wszystkie biznesy, no, głównie.
No tak, to też prawda, ale każdy z nas teraz odczuwa chociażby problem inflacji, tak? Mhm. Czy problem jakichś tam podatków, to oprócz tego rzeczywiście odwołują się do tych takich tradycji korzennych, bym powiedział, dla naszego społeczeństwa, tak? Czyli tradycyjne modele rodziny, takie wartości rodziny, z którymi wiele osób, a może nawet wszystkie się utożsamiają, tylko pytanie w jakim zakresie, tak? Czy ktoś będzie tolerował to, że córka albo syn jest gejem, albo lesbijką, czy też to dla niego będzie powód do wstydu, tak? W mieście pewnie to jest mniejszy problem, natomiast no, na wsi, jeżeli masz syna geja, przypuszczam, że wciąż to jest temat tabu i wiele osób myślę, że jest przez to napiętnowanych i cierpi.
Mhm. Na pewno. Myślę, że nawet w Warszawie wiele osób przez to jest napiętnowanych i cierpi, więc na wsiach to sobie mogę tylko wyobrazić, co tam się dzieje.
Także tutaj dobra diagnoza społeczna spowodowała to, że partia rządząca trafia do takiej rzeszy wyborców, która pozwala im utrzymywać władzę. No i trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jeden problem, że wciąż około połowa społeczeństwa nie głosuje. Tak?
Ja nie głosuję.
No to bardzo niedobrze.
Tak, powoli zaczynam zdawać sobie z tego sprawę. Do tej pory byłem obrażony i mówiłem sobie, a to mnie nie dotyczy i ja mogę nie głosować, bo w gruncie rzeczy mogę podejmować decyzje niezależnie od tego, co się dzieje w polityce, ale powoli dorastam do tego, że jestem nieodłączną częścią tego systemu, w którym operuję i chyba jednak będę musiał głosować.
Mhm. Ale jest problem braku urodzaju partii na pewno w Polsce.
Jest, bo przed chwilą powiedziałem, że znam tylko PiS, więc nawet nie wiem, jaka jest opozycja. Teraz powiedziałeś, że to jest PO, więc to też z czegoś wynika. To, że ja się tym kompletnie nie interesuję, ale jednocześnie znam tylko PiS.
Ale wiesz, w Polsce jest troszeczkę taka sytuacja obecnie, że mamy skrajną prawicę, która ma postulaty lewicowe, no bo postulaty socjalne są postulaty zawsze lewicy. Na tej prawicy mamy tak na dobrą sprawę bardzo duży urodzaj partii, bo w części PO jest partią centroprawicową, myślę, że jeszcze jakiś w ogóle podział ma.
Czyli oni nie są lewicą?
Nie, absolutnie. My mamy lewicę, która się nazywa lewicą, chyba obecnie, tam jeszcze wcześniej była Wiosna. Natomiast nie ma takiego urodzaju, na przykład, no jest partia Szymona Hołowni obecnie, tak, który tam stara się zagospodarować ten centrum tak zwane tych wyborców. Natomiast myślę, że wielu wyborców, z gruntu rzeczy też mogę powiedzieć, że ja jakbym miał tak z czystym sumieniem na kogoś zagłosować, to mam problem, bo jeżeli widzę Donalda Tuska, który wychodzi na konwencję w Radomiu ostatnio i mówi, odwołamy prezesa Glapińskiego, bo nie podoba nam się, jak on rządzi. bo jest bezprawnie wybrany, co nie jest prawdą, bo mamy analizy konstytucjonalistów, że tak nie jest, ale my go odwołamy, to ja mam też problem z tym, że on wychodzi i sieje populizm i to też on psuje prawo. To nie jest tak, że PiS jest zły i PiS psuje prawo. Oczywiście mają bardzo dużo swojej winy w tym, co się obecnie dzieje, ale ta erozja wartości demokratycznych zaczęła się długo przed PiS-em. I to nie jest tak, że PO jest pod tym względem wspaniałe, fantastyczne i wszystko robi zgodnie z prawem. Sam kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku, kiedy już podejrzewali, że przegrają wybory, więc chcieli wybrać większą liczbę sędziów, aniżeli pozwalało im na to prawo.
Czyli oni już wcześniej chcieli zrobić to z sądami, co teraz zrobił PiS.
Poniekąd tak. No. Mhm. Może nie w takim zakresie, ale chcieli wybrać kilku sędziów, których nie mogli wybrać. Oczywiście potem było orzeczenie, że nie mogli tych sędziów wybrać. Stanowiska sędziowskie się zwolniły. No ale jednak chcieli zrobić taki wybieg. Więc to nie jest tak, że tutaj któraś strona jest krystaliczna. I zastanawiam się teraz, czy ta alternacja, czy zmiana władzy...
Rzeczywiście byłaby jakimś dużym plusem.
Znaczy byłaby pewnie plusem pod względem praworządności, bo...
Z naszej perspektywy.
Z naszej perspektywy, tak. Natomiast... Psucie prawa w Polsce zaczęło się dużo, dużo wcześniej. To na pewno. I to już było za rządów lewicy. Potem ta cała wojna PiS-PO. Problem jest i będzie wtedy, kiedy polityka będzie panowała nad prawem. A w Polsce jest taka tendencja, że politycy chcieliby panować nad wszystkim.
A za granicą nie?
Są tendencje, wiadomo, że są tendencje populistyczne. Przykładem chociażby wybory ostatnio we Francji. Natomiast no, u nas się robi jakaś taka z tego skrajna postać. Wyłączyliśmy wszystkie bezpieczniki, które mieliśmy. Bezpiecznikiem był Trybunał Konstytucyjny, bezpiecznikiem były niezależne sądy. Wyłączamy te bezpieczniki powoli i możemy się obudzić w rzeczywistości, w której nie ma kto zahamować działalności polityków. Właściwie już powoli jesteśmy w tej rzeczywistości, że właściwie nie mamy organu, który mógłby powiedzieć stop, to nie są twoje uprawnienia. Ja się tak często trochę jako naukowiec, który zajmuje się prawem konstytucyjnym i stara się tłumaczyć studentom. Mówię o jakichś prawach podstawowych, o takich różnych rzeczach, a oni się mnie pytają, ale kto to może skontrolować?
Ja mówię, i to jest dobre pytanie.
To jest dobre pytanie. Ja mówię, no jeżeli chodzi o przepisy prawa, no to sądy, Trybunał Konstytucyjny poprzez skargę konstytucyjną i tak dalej, ale jeżeli państwo mnie pytacie o skuteczność w tym momencie tych środków, nie jestem w stanie odpowiedzieć. No to wszystko zależy od różnego kontekstu, czego ta sprawa będzie dotyczyła.
Czy ty możesz mi wytłumaczyć, co się stało z sądami i z Trybunałem Konstytucyjnym, bo to jest dla mnie nie do końca jasne?
To by był chyba cały wieczór pogawędek na ten temat. Natomiast,
a tak w miarę. Możesz mówić długo, mamy czas, ale żebym zrozumiał, ale żebyśmy też nie rozmawiali cały wieczór.
Wydaje mi się, że najprościej, co się da powiedzieć, to zostały upolitycznione. Czyli sytuacja została sprowadzona do tego, że wykorzystano pewne instytucje prawne, które były w polskim prawie, poprzez ich, wracamy do tego tematu, który mieliśmy na początku, poprzez ich kreatywną interpretację, bardzo kreatywną, do tego, żeby wsadzić na pewne stanowiska, mówię kolokwialnie, obsadzić pewne stanowiska ludźmi związanymi z polityką i żeby ci mieli bezpośredni wpływ na przykład obsadzanie stanowisk sędziowskich. Tak? Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to tutaj
Czyli poruszyli się w ten sposób w zakresie sądownictwa, że ustawili tam swoich ludzi i poprzez to, że mają swoich ludzi w sądach, teraz oni nie są zagrożeni ze strony sądu. Dlatego, bo mogą się pomiędzy sobą dogadać.
W dużym uproszczeniu tak. Mhm. Czyli z punktu widzenia człowieka takiego pojedynczego, ciebie, mnie, problem jest taki, że idę do sądu i chcę na przykład wytoczyć powództwo względem Skarbu Państwa. I zastanawiam się, czy sędzia, który będzie tą sprawę rozstrzygał, będzie powiązany z władzą politycznie w jakiś sposób, czy nie. Bo jeżeli będzie powiązany z władzą, nie wiem, czy ta sprawa zostanie rozstrzygnięta w sposób rzetelny.
I tu wracamy do tej obiektywności sędziów.
Tak, dokładnie. A jeżeli nie będzie, no to mam nadzieję przynajmniej, że on spojrzy takim trzeźwym okiem na tę sprawę. Więc rzeczywiście, no tutaj jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to sędziów wybiera Sejm. To, żeby unieszkodliwić Trybunał Konstytucyjny, to był cel, myślę, partii rządzącej, skierowany po to, żeby móc wprowadzać dowolne reformy, ponieważ Trybunał Konstytucyjny w Polsce ma taką magiczną moc derogowania prawa, czyli usuwania pewnego rodzaju aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń, jeżeli są niezgodne na przykład z konstytucją. Tak? I w momencie, w którym obsadziliśmy politycznymi nominatami stanowiska sędziowskie, to ci sędziowie będą orzekać zgodnie z tym, co partia im każe, albo jaki jest interes partii. W związku z powyższym, jeżeli mamy jakąś ustawę, która jest niezgodna z konstytucją, albo nawet dalej idąca, taką, którą próbuje zmieniać konstytucję, czego nie może zrobić, bo konstytucja jest hierarchicznie wyższym aktem prawnym, i stara się tę konstytucję zmieniać ustawą albo uchwalić prawo, które jest niezgodne z konstytucją, to Trybunał wtedy powie, ale wszystko jest okej. Okay. Możecie tak robić. I dochodzimy do takiego miejsca, w którym władza Sejmu, czy generalnie parlamentu, jest nieograniczona właściwie, bo nie ma kto skontrolować tych poczynań tego parlamentu naszego. Więc no jest to zagrożenie. No a teraz już wszyscy sędziowie, z tego co pamiętam, są obsadzeni przez obecną władzę, w związku z czym trudno jest nam mówić o tym, że to będzie w sposób obiektywny przebiegało, tak? Że to będzie... Mamy ten taki aspekt kontroli sądu, czy tam Trybunału Konstytucyjnego nad działalnością parlamentu. No, ostatnio wyciekły domniemane maile ministra Dworczyka do premiera Morawieckiego, który mówi w tym mailu rzekomo, oczywiście władza temu zaprzecza, że konsultował wyroki z prezes Przyłębską, prezes Trybunału Konstytucyjnego. No i to da jakieś, powiedzmy, kilka czy kilkanaście miliardów złotych oszczędności, no bo jeżeli Trybunał by rozstrzygł w jakiejś sprawie, no to mogłoby się zdarzyć tak, że to ze strony Skarbu Państwa będzie rodziło pewnego rodzaju koszty, tak, działalności. Zmiana przepisu będzie rodziła to, że będzie trzeba w jakiś sposób fiskalny na przykład coś zapłacić, tak? I oni to konsultowali, rzekomo konsultowali, żeby te wydatki rozłożyć w czasie. No więc nie możemy tutaj mówić o tym, że Trybunał będzie zupełnie niezależny. Nie możemy mówić o tym, że Trybunał będzie niezależny, kiedy prezes Kaczyński mówi, że sędzia Przyłębska jest jego odkryciem towarzyskim i że lubi z nią na obiady chodzić. Oczywiście są te powiązane zawsze władzy sądowniczej i władzy ustawodawczej. To niezaprzeczalnie. Ale one powinny być zbalansowane, powściągliwe, a nie na zasadzie takiej, że idę do telewizji i przyznaję się, że lubię z panią prezes jeść obiady, nieźle gotuję, bo to pokazuje, jak w soczewce, że...
A to nie jest jakaś forma straszenia? Ludzi, którzy rozumieją, co to może znaczyć?
Nie, myślę, że to jest forma już całkowitej takiej bezwstydności za to, co się zrobiło. Mhm. To znaczy, w tym momencie nie możecie nam nic zrobić. I to jest moja prywatna sprawa, z kim się spotykam i jest w porządku. Więc myślę, że to w tym kierunku idzie. Bo też myślę, że jest grupa osób, która oczywiście... którą to oczywiście interesuje, która się tym martwi, ale jest grupa osób, której w ogóle to nie rusza w żaden sposób, bo zauważ, że w momencie, w którym prawnicy alarmowali w 2015 roku, że dzieje się złe rzeczy przy Trybunale Konstytucyjnym się dzieją, mało kogo to obchodziło. No dlaczego? Dlatego, że ty jako taki zwykły człowiek w życiu nie będziesz w Trybunale Konstytucyjnym. Nie dotyczy cię to, tak? Tych osób, które dotykają te sprawy, jest bardzo niewiele. To jest pewnego rodzaju byt dla wielu ludzi abstrakcyjny.
To właśnie o tych ludziach mówiłem, że dla nich to jest forma zastraszenia, bo ja i tak nie rozumiem, co to znaczy, że oni się spotykają, ale dla tych osób, które rzeczywiście rozumieją, jakie są konsekwencje, ta garstka, której mówisz, dla nich to może być przerażające.
Ale to dla nich i tak nie jest już grupa wyborców, także na zasadzie takiej, żebyście może nie wiem, że siedzieli cicho i nie w żaden sposób nie dochodzili swoich praw, no to być może. Natomiast myślę, że dla wielu osób to jest cały czas byt abstrakcyjny. I tak samo jest z sądami. Ile osób ma doświadczenie sądu, jeszcze doświadczenie pozytywne sądu? Do sądu przeważnie nie chodzisz. A jeżeli chodzisz do sądu, to masz negatywnego doświadczenia, bo postępowanie trwa długo, bo cię wzywają milion razy na posiedzenia, bo mogą rozstrzygnąć sprawę nie po twojej myśli.
Bo jesteś kompletnie zdezorientowany, co się dzieje.
Tak, dokładnie. Ten język jeszcze prawniczy, tak? Dostajesz pismo i zastanawiasz się, o co chodzi. W związku z czym w momencie, kiedy polityk wychodzi i mówi, zmienimy sądy, będzie prościej, szybciej i bardziej dla ludzi, a to, co się do tej pory działo, to jest kasta, no to ty jako taki zwykły Nowak Kowalski myślisz sobie, w porządku, byłem w sądzie, rozstrzygnął nie po mojej myśli, długo trwało postępowanie, musiałem zapłacić za prawnika. To są ludzie, którzy bawią się moim kosztem, ja chcę, żeby to się zmieniło. Tak, tylko oczywiście reformowanie wymiaru sprawiedliwości jest konieczne. Ten wymiar sprawiedliwości jest niewydolny i czasami nieudolny. Natomiast to powinno mieć swoje granice jakieś. Czyli wciąż z dala od polityki, zachowanie tego trójpodziału władzy. Natomiast obecnie to, co się dzieje, trochę nawiązuje do koncepcji takiego monizmu władzy państwowej, jedności władzy państwowej. Czyli mamy teoretyczny podział na różne organy, ale w praktyce ta władza dąży do scalenia wszystkich ze sobą, tak? Czyli żeby ludzie z tego samego ugrupowania wykonywali władzę, czyli rządzili, żeby ustanowili prawo i żeby sądzili. No i to jest niebezpieczeństwo.
Czy są jakieś inne państwa, w których wydarzyła się podobna sytuacja teraz albo gdzieś w historii, gdzie do czego możemy się odnieść, że u nich się to działo na przykład 20 lat temu i doprowadziło do X, Y, Z?
Ja myślę, że dobrym przykładem jest Białoruś, w której zmiany po upadku bloku wschodniego naprawdę szły w dobrym kierunku, nawet lepszym niż w Polsce. Była szansa demokratyczna, którą zaprzepaszczono. No i teraz mamy obraz, jaki mamy. Także jeżeli tak, to raczej bym na wschodzie upatrywał, ale oczywiście te ruchy populistyczne coraz większe są widoczne też w Europie. No, widać to w Francji. Widać to we Włoszech. Są takie ugrupowania skrajne, które zyskują coraz bardziej na jakichś takich, można powiedzieć, popularności. Także trzeba obserwować, bo to nie, no, też sztandarowy przykład USA. No wiadomo, że tam te gwarancje konstytucyjne są dosyć duże. Natomiast...
Ale tam też się właśnie dzieją jakieś rzeczy z aborcją i to też jest podobno powikłane z konstytucją.
Z tą aborcją w Stanach Zjednoczonych, ja wiem, że jest larum duże na ten temat, że ograniczono prawo do aborcji, ale temat jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż jest przedstawiany w mediach. Ponieważ prawo do aborcji w USA, mówimy o prawie generalnie dokonywania aborcji, było w latach 70. ustanowione poprzez orzeczenie Sądu Najwyższego, który powiedział nam tak, że to prawda nie ma prawa do aborcji wpisanego w konstytucji, ale można je wyinterpretować z przepisów, które mamy. Tak, z prawa do prywatności, z możliwości stanowienia o swoim życiu i tak dalej.
Ale gdzieś u ciebie w poście widziałem, że konstytucji się nie powinno interpretować, tylko że jeśli tam nie ma zapisku konkretnego, to powinno się go po prostu dopisać.
Tak by było najlepiej, tak? Oczywiście sędziowie na całym świecie wywodzą pewnego rodzaju prawa, które nie są wypisane wprost. To jest ta interpretacja, o której mówiliśmy, tak? Czyli mamy prawo do czegoś, czego wprost w konstytucji nie ma wyrażonego, ale to powinno mieć pewnego rodzaju swój swoją granicę. No i tak było właśnie z tą aborcją. Tam w latach 70. ustanowiono to prawo do aborcji. W konstytucji amerykańskiej nie było na ten temat słowa. I teraz rzeczywiście Sąd Najwyższy postanowił przełamać to orzeczenie i powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak prawa do aborcji w konstytucji. Tutaj to jest takie zagadnienie, które nazywamy nadmiernym aktywizmem sędziowskim. Czyli czy sędzia może tak na de facto stanowić prawo na podstawie tego, co zastał. Tak? Czy gdzie jest ta jego granica? Czy on powinien tylko sądzić, czy może też podejmować działalność prawotwórczą? My mamy inne systemy zupełnie z USA, więc to jest troszeczkę też inna sytuacja. Mhm. Natomiast myślę, że to jest w ten sposób, że orzeczenie poszło wbrew pozorom w dobrym kierunku. To znaczy, że to była zbyt duża interpretacja przepisów konstytucji, że jest coś takiego jak prawo do aborcji. Ale to też nie jest tak, że to jest automatyczne zakazanie tej aborcji. To jest bardzo niepopularne, co teraz powiem. Ale wiadomo, że tam są stany, które mają rządy federalne, które czy też stanowe, które będą mogły stanowić prawo w ramach tego, czy w danym stanie będzie dopuszczalna aborcja, czy też nie. Ja pisałem jakiś czas temu opinię prawną, jeżeli chodzi o dopuszczalność aborcji w Polsce, do projektu Legalna Aborcja. Mhm. No i generalnie znowu, Polski Trybunał Konstytucyjny, w szczególności w orzeczeniu z 97 roku już, ale tam do, powiedzmy do 2015 roku, interpretował nam w ten sposób to prawo do aborcji, że nie ma czegoś takiego. Oczywiście aborcji można dokonać w kilku tam przypadkach. Gwałtu, wady płodu nieodwracalnej.
I to wciąż można robić.
No z tą wadą płodu to już nie. Po orzeczeniu z 2020 roku już ta wada płodu nie wchodzi w grę.
Ale gwałt został.
Gwałt został i zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety zostało. I w tym kierunku szło orzecznictwo. Tylko że widzisz, jakbyśmy sięgnęli do tego, w jaki sposób była stanowiona konstytucja z 97 roku nasza, to tam zastanawiano się nad tym, czy temu, powiedzmy, człowiekowi nienarodzonemu, podmiotowi nienarodzonemu, czyli dziecku w łonie matki, zależy na którym etapie, jest przypisywana pewnego rodzaju ochrona prawna. Nie? Czy powinniśmy chronić ten płód, powiedzmy, i od jakiego momentu?
I to też jest zależne od interpretacji danej osoby, bo od osoby do osoby będzie się różniło, kiedy ta osoba uważa, że ten płód już jest człowiekiem, a kiedy nie.
Tak, dokładnie. No i tutaj Trybunał powiedział nam, że generalnie, wtedy nam powiedział tak, generalnie nie możemy określić, kiedy płód staje się człowiekiem. Więc przyjęto taką wykładnię, że niezależnie od momentu ciąży temu płodowi należy się ochrona. Przez to bardzo, jeżeli chodzi o europejskie tło, bardzo tak mocno konserwatywnie do tego podeszliśmy.
Ale
tak?
Z drugiej strony logicznie to ma sens. Nie za bardzo da się określić, kiedy już ten płód staje się człowiekiem, a kiedy nie.
Tak, ale powiedz mi, dlaczego w takim razie sędzia, mamy sędziego wybieranego przez Sejm, dlaczego sędzia ci ma wybierać to, czy kiedy ten płód będzie człowiekiem już, a kiedy nie?
Bo jest jedyną osobą, która może podjąć tą decyzję?
No właśnie.
Żeby nie było, to ja nie jestem jakimś pro zakazu aborcji, tylko po prostu zastanawiam się.
Okej. Ja poszedłem tym tokiem rozumowania, który bazował troszeczkę na pracach przy Konstytucji. I wtedy, jak rozważano artykuł 38 bodajże, czyli prawo do życia, były straszne spory w komisjach, czy te prawo do życia powinno dotyczyć tych osób nienarodzonych, czy też nie. I wtedy podjęto taką decyzję, że nie rozstrzygnie się tego problemu, ponieważ powinien to zrobić ustawodawca zwykły, czyli ustawą. Mhm. Tak? Czyli mamy ustawodawcę, który może dopuścić albo zakazać ciąży. I to jest w porządku. Tylko on nie powinien tego cedować na sędziów. Więc tak jak napisałem w tej opinii swojej, jest możliwa liberalizacja prawa aborcyjnego w Polsce, ponieważ jakby ratio legis konstytucji, czyli to, co, jaka była racja przy ustanawianiu tej konstytucji, w szczególności tego artykułu, była taka, że to ma zrobić ustawodawca. Więc jeżeli by całkowicie zakazano aborcji, trzeba by się było zastanowić, czy są takie sytuacje, które na przykład nie zagrażają życiu kobiety. I tutaj orzecznictwo sądów, w szczególności międzynarodowych, idzie w tym kierunku, że jeżeli mamy wartość życia kobiety i wartość życia
płodu,
no to pierwszeństwo powinniśmy przyznać kobiecie, ponieważ to od jej życia, po pierwsze ona jest podmiotem urodzonym, a po drugie od jej życia zależy to, czy płód przeżyje, czy też nie. Mhm. Natomiast zarówno liberalizacja, jak i jeszcze większe zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce byłoby moim zdaniem możliwe ustawą. To ustawodawca jest do tego wskazany, żeby to rozstrzygnąć, a jeżeli społeczeństwu się to nie podoba, no to mamy wybory co 4 lata i może zmienić tego ustawodawcę, tak? To na tej zasadzie działa, a niekoniecznie jestem zwolennikiem...
Czy teraz, czy w tym momencie mamy jakiegoś jednego ustawodawcę?
No tak, no jeżeli chodzi o ustawodawcę, to mówimy, że to jest parlament, tak? Czyli Sejm i Senat.
Mówiłem, że będę zadawał głupie pytania.
Dobra, nie, w porządku. Jest okej, okay, jest okej. Okay. No, także tak to działa, nie? Czyli innymi słowy, nie jestem przekonany, czy sędziowie, 15 sędziów powinno rozstrzygać o tym, czy aborcja w Polsce jest dopuszczalna, czy nie. Czy to nie powinno jednak być zrobione przez podmiot, który ma największą legitymację do tego, czyli posłów, senatorów, którzy są wybrani w wolnych wyborach. W tym kierunku szła ta argumentacja. Mhm.
Ja się też zastanawiam, ci sędziowie też są w trudnej sytuacji. Ja bym osobiście nie chciał być odpowiedzialny za podejmowanie takiej decyzji, zwłaszcza jeśli podchodzisz poważnie do swojej sprawy i chcesz, żeby w państwie był spokój i żeby jedna i druga strona była zadowolona. Bardzo trudna decyzja moim zdaniem do podjęcia.
Mm-hmm. Tak, no jeżeli ma się świadomość tej odpowiedzialności, to na pewno, bo to jest rozstrzyganie o ludzkich losach. Ogólnie zawód sędziego nie jest prostym zawodem, to na pewno. Są ludzie, którzy się do tego nadają, są ludzie, którzy się do tego całkowicie nie nadają. Więc czy sędzia konstytucyjny, Trybunału Konstytucyjnego, czy sędzia sądów powszechnych, trzeba mieć predyspozycję do tego, żeby udźwignąć ten ciężar gatunkowy?
To jest predyspozycja do zarządzania stresem?
Być może do na pewno podejmowania odpowiedzialnych decyzji, bo sędzia, który nie potrafi podejmować decyzji, będzie złym sędzią.
Tylko odpowiedzialnych decyzji w takim wypadku, gdzie to wszystko zależy od interpretacji i od poglądów politycznych, to trochę ciężko powiedzieć o odpowiedzialnej decyzji.
Jeżeli chodzi o Trybunał, być może. Znaczy, to jest też tak, że my mamy oczywiście możliwość interpretacji wykładni, ale mamy też pewnego rodzaju, bym powiedział, takie rudymentalne rzeczy, na których się możemy opierać, wartości demokratyczne, takie rzeczy, które są stałe, a jeżeli chodzi o sądownictwo powszechne, to już w ogóle mamy dosyć klarowne rzeczy, więc można to weryfikować, można zweryfikować to, czy dane orzeczenie nie jest zbyt dużą interpretacją w którymś kierunku. Oczywiście można interpretować, można dokonywać wykładni, ale to będzie podlegało jakiejś tam weryfikacji. Także no problem jest tylko taki, że coraz mniej podmiotów będzie tych, które będą mogły to weryfikować. To jest problem, tak? No bo jeżeli będzie polityczny sędzia w pierwszej instancji i w drugiej instancji, no to może się okazać, że nie ma kto obiektywnie spojrzeć na daną rzecz.
Mhm. Ja bym chciał tylko jeszcze powiedzieć, że ja jestem proaborcja, bo nie wiem, czy to by brzmiało, i to ja to jestem nawet na takim skrajnym szczeblu, gdzie raczej byłbym za tym, żeby wszyscy mogli robić prawie, że kiedy chcą, aniżeli w drugą stronę. Bo trochę ci kontruję to, co mówisz, że nie chcę, żeby ludzie pomyśleli, że jestem za zakazem. O co chodzi z tym rejestrem ciąż?
To jest skomplikowany temat. Mamy kolejny. To jest tak. Mamy system, on się nazywa bodajże P1. To jest system, w którym lekarz odnotowuje informacje o pacjencie, tak? W którym, który tam jest, które tam są, dotyczą tego pacjenta. To jest pewnego rodzaju system scentralizowany, do którego może uzyskać dostęp na przykład prokuratura chociażby. No i do tej pory nie było w tym systemie informacji o tym, czy dany świadczeniobiorca, czyli pacjent, jest w ciąży, czy nie jest. w szczególności jeżeli to świadczenie nie było związane z jakimiś rzeczami dotyczącymi badania na przykład kobiety w ciąży, tak? Natomiast po zmianie rozporządzenia ministra zdrowia znalazły się takie przepisy, które mówią o tym, że ta ciąża powinna być odnotowana. Oczywiście ta ciąża mogłaby być odnotowana równie dobrze w dokumentacji medycznej, do której też ma dostęp, może mieć dostęp prokuratura, sąd. Natomiast zawarcie ich w systemie informatycznym może powodować taką pokusę ze strony czyjejś, na przykład organów ścigania, żeby kontrolować to, czy dana kobieta była w ciąży, czy nie i na przykład dlaczego nie jest. To jest problem, z którym się spotykamy, czyli w momencie zaostrzenia prawa aborcyjnego i tego były też takie pomysły, żeby rejestrować, kto z jakich powodów na przykład poronił i tak dalej. Czy to nie była na przykład jakaś aborcja wykonana po cichu gdzieś w jakichś warunkach niesprzyjających, no to to powoduje, że to jest kolejna dana, którą zbiera o nas państwo. I to jest największy problem, tak? Państwo powinno zbierać te dane, które są niezbędne do funkcjonowania państwa demokratycznego, a my udostępniamy kolejne dane państwu o sobie, w tym także to, czy jesteś w ciąży. I jeżeli idziesz do dentysty na przykład, to powiesz dentyście, lekarzowi dentyście to, że jesteś w ciąży, jeżeli jesteś kobietą, bo będzie ci robił, nie wiem, znieczulenie na przykład, nie? No i on też może odnotować w tym systemie, pomimo tego, że na przykład ty byś wcale nie chciał ujawniać takich danych póki co o sobie. No i to jest pewnego rodzaju problem, jeżeli chodzi właśnie o to prawo do prywatności, to, że ja niekoniecznie muszę chcieć informować państwa o tym, że jestem w ciąży i żeby państwo kontrolowało to, dlaczego na przykład w tej ciąży już nie jestem.
Mhm. Czyli jeszcze nie ma żadnej ustawy na ten temat, ale myślisz, że docelowo mogą to wykorzystywać i kontrolować?
Nie ma żadnych przepisów na ten temat, ale ja nie wiem, czy te przepisy by się muszą pojawić. To znaczy, czy to nie może... Wiadomo, że organy państwa działają w granicach i na podstawie prawa, zgodnie z zasadą legalizmu. Natomiast
w teorii.
Przy znowu tej kreatywnej wykładni tego, że aborcja jest w Polsce zakazana oprócz dwóch wypadków, no teoretycznie można by było interpretować z kodeksu karnego takie uprawnienia, żeby zobaczyć, czy ktoś nielegalnie nie usunął ciąży, myślę. Chociaż oczywiście karnicą nie jestem, więc tutaj nie będę się wiążąco wypowiadał ten temat, ale no tak, no nie wiem też, czy te przepisy, gdyby były, to by miały być uchwalone, czy one by się nie spotkały z jakimś dużym oporem społecznym, chociaż nie wiem, czy to kogoś interesuje. Ale ta władza obecna nam pokazała wspaniałą rzecz, mianowicie taką, że można uchwalić ustawę o COVID-zie, w której można, ze względu na to, że ona ma kilkaset stron, tak naprawdę jakby każdy przepis w nią wetknąć, tak? Czyli ja bym się tutaj ewentualnie spodziewał w takiej wrzutki, że nie wiem, w ustawie o czymś zupełnie innym będzie jakaś zmiana przepisu, na przykład kodeksu karnego albo jakiejś innej ustawy, która by na to zezwalała. Nie zdziwiłoby mnie to.
Mhm. A czy z twojej perspektywy myślisz, że na ten moment można się jakoś przez tym chronić? Czyli na przykład pewnie by trzeba było się dogadywać z lekarzem chyba, żeby nie wpisywał tego, że jesteś w ciąży do jakiegoś rejestru, ale to też pewnie jest śliska droga, bo ten lekarz i tak może to wpisać chyba, nie?
Tak myślę, że to jest... Zależy dużo od relacji lekarz-pacjent. No, on ma taki obowiązek, w szczególności, że jest świadczenie z tym związane, więc tutaj też nie możemy od lekarzy wymagać, żeby tego wpisywali. Ale też z drugiej strony trzeba uspokoić wszystkich, że póki co żadne restrykcje za to nie są przewidziane, więc jest to pewien krok w złą stronę, ale z drugiej strony jeszcze nie jest to może powód do jakiejś paniki takiej zmasowanej.
Ale chyba daje jakieś takie poczucie intencji, w którą stronę się porusza rząd.
No tak, no intencja jest cały czas taka sama, czyli pewnego rodzaju kontrola. Jest to problem, zawsze był drażliwy społecznie, jeżeli chodzi o problem aborcji, natomiast no teraz jest wykorzystywany, myślę, że też do realizacji jakichś celów politycznych, do tego, żeby zaspokoić pewnego rodzaju elektorat, czy też może spłacić pewnego rodzaju zobowiązania polityczne za poparcie, to znaczy nie wiem, dogadaliśmy się z jakimś środowiskiem, że powiedzmy środowiskiem Radia Maryja, żeby nas wspierało, no ale niedziele niehandlowe muszą być i musi być na przykład właśnie kontrola nad tymi urodzeniami, więc...
Czyli myślisz, że jakby intencja do tego, żeby zakazać aborcji jest względem ludzi, którzy głosują na PiS, czy raczej jest to też jakiś ruch względem tego, że idzie niż demograficzny i że po prostu będzie nam brakowało siły roboczej?
Nie, no to jest stricte realizowanie postulatów partii, która się daje jaką partią konserwatywną, w związku z czym musi wykorzystywać do tego też religię, a w tym kierunku też idzie interpretacja Kościoła, chociaż ta czasami bywa nawet bardziej liberalna niż te nasze przepisy, więc myślę, że to w tym kierunku idzie. Jeżeli chodzi o ten nisz demograficzny, to nie jestem przekonany, czy to jest, chodzi o to.
Myślisz, że nie myślą w ten sposób, na przykład o Polsce za 20 albo 25 lat i nie przejmują się tym, co się dzieje?
Nie wiem, co się dzieje w głowach rządzących. Trudno mi jest powiedzieć.
Domyślam się. Ale wolałem zapytać.
Jasne.
Czyli według ciebie PiS nie wykorzystuje jakichś religijnych postulatów w swoich kampaniach? Bo ja byłem przekonany, że tak jest, ale tak jak ci mówiłem, ja w polityce jakoś super głęboko nie siedzę, albo nie siedzę w ogóle. Czyli nie wykorzystują? Nie jest tak, że komunikują się jakoś ostro właśnie z perspektywy osób wierzących?
Nie, no na pewno się komunikują, na pewno. To jest elektorat, do którego trafiają i to jest ich żelazny elektorat. Przy wykorzystaniu Kościoła, który moim zdaniem w pewien sposób też krótkowzroczny na to patrzę, to znaczy, że teraz układamy się z władzą, przez co pewnie w jakiś sposób traci swoją pozycję, którą wypracował za czasów PRL-u, kiedy był tak się mocno z ludźmi, pomagał walczyć z komuną. No ale tutaj nie czuję się właściwą osobą do tego, żeby to oceniać. Ale tak, na pewno jest wykorzystywana ta wartość religijna, ten tradycjonalizm jak najbardziej jest wpisany w cele partii.
A myślisz, że oni rzeczywiście wierzą w Boga, czy to jest kwestia tylko komunikacji z odpowiednią sferą społeczeństwa?
Myślę, że zależy od osoby. Mhm. Wiesz, z wiarą w Boga to jest też trochę tak, że to jest nie dość, że indywidualna sprawa, to jeszcze często też podlega jakiemuś takiemu spojrzeniu subiektywnemu, że nie zawsze się wierzy w tego Boga, który nawet mówi Kościół, o którym mówi Kościół. Tak, często się wierzy w tradycję, w siłę jakiegoś takiego wspólnotowego celebrowania. Przypuszczam, że to bardzo zależy. Natomiast no, na pewno są politycy, którzy chodzą do Kościoła dla poklasku politycznego. Ale myślę, że są też politycy głęboko wierzący też w to, że to, co robią, jest w porządku, jest dobre. Zastanawiam się tylko nad tym próbą narzucania swojej woli innym.
Bazującej na religii?
Tak. Bo to jest jakby w porządku, dopóki to dotyka sfery twojej prywatnej, a niekoniecznie rzutuje na wszystkich. To tak jak nam mówi nasza preambuła naszej konstytucji, że zarówno wierzący w Boga, jak i ci, którzy nie podzielają tej wiary. I o tym troszeczkę zapomnieliśmy, bo wiadomo, że społeczeństwo polskie jest w dużej mierze katolickie. Natomiast zapomina się też o tym, że ta większość nie powinna ciemiężyć mniejszości. I to jest generalnie clue demokracji. Natomiast jesteśmy przy jakimś takim etapie, że teraz my możemy wszystko i to jest myślę, że bardzo ciężki temat dla wielu osób. Ja nie mówię, że może dla mnie osobiście, ale myślę...
Bardzo ciężki takiego powodu.
No myślę, nie wiem, naprawdę z dużą czułością moich znajomych, na przykład osobach LGBT+, którzy przez to środowisko są dyskwalifikowani. Którzy nie mają często jakichś praw podstawowych zapewnionych, o których się zapomina, mówi się o nich jako o ideologii. Ale myślę, że...
Ty jesteś z Białegostoku?
Nie, z Warszawy.
A coś czytałem, że jesteś z Białegostoku, pamiętam, że nawiązuję do tego, bo w Białymstoku były bardzo agresywne ataki na te marsze.
Tak.
Na Wikipedii chyba pisze, że jesteś z Białegostoku.
Ja pisałem doktorat w Białymstoku, na Uniwersytecie w Białymstoku i przez to zostałem rzeczywiście ochrzczony jako białostoczanin, ale urodziłem się w Warszawie i tutaj zawsze mieszkałem, więc tak jest. Ale tak, wiem o czym mówisz, o tych protestach i marszach. Nie wiem, myślę, że konstytucja ma założenie takie, żeby w Polsce znalazło się miejsce dla każdego, kto nie łamie prawa. Posiadanie odmiennej orientacji seksualnej nigdy nie było i mam nadzieję, że nigdy nie będzie łamaniem prawa. Więc chciałbym, żeby dla tych ludzi też było takie miejsce w tym naszym wspólnym domu Polska, w którym oni się będą dobrze czuli. A póki co mam wrażenie, że tak niestety nie jest.
Też nie do końca rozumiem, przecież oni nie robią kompletnie nic złego, więc nie do końca jakby cała ta niechęć względem tego całego środowiska nie jest, bo nie, kompletnie tego nie rozumiem. Jakby...
No bo to chodzi o inność, o to, że nie jest chłopak, dziewczyna, prawdziwa rodzina.
Czyli to taka forma rasizmu.
Tak, kwalifikowana, można tak powiedzieć, jakiejś takiej ksenofobii. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz... to jest to odwołanie się też do moralności publicznej, bo jak wyjdą z tymi tęczowymi flagami, a po niektórzy poprzebierani za jakieś tam postaci, no to, że to gorszy dzieci, na pewno na dzieci też wpływa, bo to też ta retoryka odwoływania się do dzieci jest bardzo, bardzo mocna, więc ja akceptuję to, że w Polsce jest środowisko narodowe, ale też chciałbym, żeby oni akceptowali to, że jest w Polsce środowisko ludzi tęczowych, czy ludzi o odmiennych poglądach.
Z tym środowiskiem narodowym to jest śliska sprawa.
Dlaczego?
Bo powiedziałeś, że dopóki nie łamią prawa i nie krzywdzą innych osób, co w tym wypadku jest dosyć śliskie.
A, no tak, ale to wiesz, niech nie łamią prawa, ale niech mają swoje poglądy. Nie mam z tym problemu, żeby chodzili sobie z flagami i tam mówili, że utożsamiali się z Polską, no nie? Ale jak mają już banery typu White Power albo tego typu rzeczy, no to powinniśmy z tym walczyć, a niestety tego nie ma.
Dziwne jest też to, że w Polsce jest... chrześcijanizm, ale przecież jesteśmy jakby obywatelami świata i jest mnóstwo religii. I że chrześcijanizm to jest tylko jedna religia, więc trochę ignorancja bazować jakiekolwiek decyzje polityczne bądź prawne na jakichś poglądach religijnych.
To jest jakiś sposób pewnie do konsolidacji społeczeństwa. Jednak dużo jest osób takich o tradycyjnych poglądach, nie wyjeżdżających za granicę, nie będących kosmopolitami, tak? Więc myślę, że to na tym bazuje i przypuszczam, że w Europie Zachodniej też na tym może bazować, więc nie wiem, czy tutaj jesteśmy jakimś ewenementem.
Ewenementem myślę, że nie, ale myślę, że to po prostu nie ma większego sensu.
Ale jest skuteczne.
Jak najbardziej. I to jest jedna rzecz, o którą chciałem cię zapytać. Czemu inne partie, powiedziałeś, że PiS bardzo dobrze skanuje jakby potrzeby społeczne i zastanawiałem się nad tym, to nie jest jakaś wiedza tajemna przecież, żeby zeskanować jakieś potrzeby społeczeństwa i komunikować się w odniesieniu do nich w mediach po to, żeby znaleźć poparcie. I zastanawiałem się, czemu inne partie nie są w to takie skuteczne jak PiS. Czy ty wiesz coś o tym?
Ja nie jestem politologiem, więc... nie mam diagnozy tego, ale tak na chłopski rozum, jak to się mówi, myślę, że oni mieli bardzo dobrą bazę, bo PO, jak rządziło przez 2 kadencje, myślę, że wielu ludzi skrzywdziło. Na przykład emerytów, podnosząc wiek emerytalny. Chociaż systemowo to pewnie było dobre, ale dla ciebie jako dla człowieka by to cię pewnie w jakiś sposób dotykało. Nie wiem, przy różnego rodzaju aferach tych, przy ośmiorniczkach i tak dalej. Więc oni na tej katastrofie smoleńskiej zbudowali pewnego rodzaju swój kapitał. Zdiagnozowali dobrze to, co jest potrzebne społeczeństwu. I teraz idą siłą już rozmachu. I myślę, że mogą wygrać kolejne wybory, tak jakbym miał zdiagnozować. A nawet jeżeli nie wygrają, to rządzenie obecnie Polską, myślę, że będzie bardzo trudne, nawet jeżeli by opozycja wygrała, ponieważ, no chociaż mamy ten już wspomniany wcześniej Trybunał Konstytucyjny, który może kwestionować właściwie wszystkie decyzje, a wiadomo, że jest politycznie związany z partią obecnie rządzącą.
A jeśli PO by wygrało, to nie zrobiliby tego samego ruchu w sądach?
Oni by mogli próbować, ale jeżeli chodzi na przykład o Trybunał Konstytucyjny, organ konstytucyjny musieliby mieć większość konstytucyjną, żeby to zrobić, a nie będą mieli tej większości. Więc myślę, że musieliby wygrać naszą przewagą, a jeżeli w ogóle wygrają, a myślę, że mogą nie wygrać, no to to będzie im ciężko cokolwiek z tym zrobić. I to będzie taki trochę zarząd komisaryczny. Będziemy próbować coś zrobić, a nie mamy swojego prezydenta, nie mamy swojego trybunału, który jest obiektywny. Mhm. Więc na pewno to byłby jakiś ruch w którąś stronę. I też chciałem powiedzieć w dobrą, ale nie wiem, bo jak słucham Donalda Tuska, który mówi, że można odwołać organ konstytucyjny, dlatego że mu się nie podoba, to się zastanawiam, czy to w obecnej sytuacji nie będzie ruch po prostu włamania praworządności też w drugą stronę i tyle. Mm-hmm.
Jeśli już taka kultura obcuje, to w gruncie rzeczy mogliby robić dokładnie to samo w drugą stronę.
Dokładnie.
Czyli według ciebie PO leży PR-owo przez te swoje dwie kadencje i tu leży problem?
Być może tak. Oni się, nie wiem, jakby to młodzież powiedziała, odkryli od rzeczywistości trochę chyba. Od potrzeb ludzi. I nie wiem, czy to jest projekt polityczny, który tak skonsoliduje ludzi, żeby zagłosowali mocno na nich, ale to pewnie kwestia rozstrzygnięcia tego, jak kampania wyborcza będzie poprowadzona. Na pewno Donald Tusk ma wielu swoich zwolenników, ale nie wiem, czy aż tak wielu, żeby wygrać wybory.
Wspominałeś o tym, jak media społecznościowe i ich algorytmy mogą wpływać bądź nie wpływać na wyniki wyborów. Mógłbyś to rozwinąć? Co miałeś na myśli? Jak to może kierować bądź nie kierować?
Jak wiadomo, media społecznościowe te swoje algorytmy mają właściwie tak zastrzeżone, że niewiele o nich wiemy. Obserwujemy pewnego rodzaju tendencje, ale nie wiemy tak na dobrą sprawę, na czym bazuje algorytm Facebooka, Instagrama i tak dalej. No i tutaj mamy dwa problemy, ale wcześniej powiem o samym procesie wyborczym, bo generalnie jest tak, że proces wyborczy to nie jest tylko oddanie głosu, ale o procesie wyborczym możemy powiedzieć też szerzej, czyli o tym, jak sobie w pewien sposób kształtujemy wolę tego, na kogo chcemy zagłosować, czyli czy mamy dostęp do informacji, rzetelnych informacji, na podstawie których możemy skonstruować swoją wolę wyborczą, czyli to, na kogo chcemy głosować. No i teraz media społecznościowe mogą to w dwojaki sposób zaburzać. Pierwszy, myślę, że mało prawdopodobny, czyli taki, że zrobią to w sposób celowy. To znaczy, że nie wiem, jeżeli Facebook, czyli firma Meta, teraz za pomocą mediów społecznościowych stwierdziłaby, że w taki sposób będzie podawała treści, żeby przyszłe wybory na przykład wygrała lewica, to myślę, że mogliby wpłynąć na znaczną część wyborców, na przykład tych niezdecydowanych, tak żeby lewica osiągnęła wysoki wynik wyborczy, bo to jest potężne medium.
I ludzie spędzają na nim czas codziennie.
Codziennie, bardzo dużo czasu. I to jest taka jedna możliwość. Ale druga możliwość jest taka, że w ten sposób są skonstruowane te algorytmy, żeby nas zamykać w tych tak zwanych bańkach informacyjnych. Czyli jeżeli algorytm widzi, że ja klikam w informacje dotyczące Konfederacji na przykład, to on mi będzie podsuwał automatycznie wszystkie informacje dotyczące tej Konfederacji. I być może po jakimś czasie powiem sobie, okej, no to znaczy to jest w porządku partia, to co czytam na ich temat jest naprawdę okej, chciałbym na nich zagłosować. Więc ten brak społecznej kontroli nad algorytmami to jest problem. Nad tym, żebyśmy wiedzieli, jak te media dobierają te treści. I tutaj się pojawia pewnego rodzaju pytanie takie badawcze, na które by można było odpowiedzieć. Wiesz, są tendencje, które mówią, są autorzy może w ten sposób, którzy mówią, że media społecznościowe powinny w taki sposób podlegać konstytucjonalizacji, jak zrobiły to kiedyś społeczeństwa takie zwykłe. Czyli żeby dojdziemy do takiego momentu, że musimy zrobić coś na wzór konstytucji dla mediów społecznościowych, których oni by musieli przestrzegać.
Czyli mówisz, że media społecznościowe doszły do momentu, gdzie trzeba zacząć je w jakiś sposób obwarować prawnie. Algorytmy.
Na przykład, tak. Żeby oni, właściciele tych mediów społecznościowych, nie łamali jakichś praw podstawowych, które mogłyby wypaczać obraz takiego społeczeństwa już nie wirtualnego, tylko realnego. No bo to są potężne narzędzia, Badania też wskazały na to, że na przykład Facebook promuje treści, gdzie na przykład te złe reakcje są, te buźki takie niezadowolone, tak? Mhm. Że do nich jest łatwiej dotrzeć, bo one wzbudzają reakcje, w związku z czym są częściej wyświetlane. Więc dlatego też te różnego rodzaju kwestie społecznie drażliwe często są pokazywane w mediach społecznościowych. No i to tworzą się tutaj różnego rodzaju problemy z tym związane.
Oglądałem ostatnio wywiad u Lexa Friedmana z Markiem Zuckerbergiem i zaprzeczał temu. Powiedział, że dla nich to nie jest interes, żeby ludzie się źle czuli podczas korzystania z ich platformy. Więc rzeczywiście dodali te negatywne emotki, gdzie możesz kliknąć, że tego nie lubisz, ale też wykorzystują te dane do tego, żeby nie dostarczać tylko takich informacji, bo inaczej Facebook kojarzyłby się tylko z jakimiś nieprzyjemnymi doświadczeniami i frustracją i to nie jest dla nich w żaden sposób długoterminowo przydatne.
Ale nie mamy nad tym kontroli, to jest problem.
Tak, i to jest tylko to, co on powiedział właściciel
tak,
firmy.
Tak, właśnie o to chodzi. Trudno powiedzieć, czy to ma jakieś pokrycie w rzeczywistości, czy nie, i co oni z tym zrobią, i czy teraz będzie w ten sposób, czy w inny.
Tylko to jest trudny temat, bo jeśli chcesz kontrolować algorytmy, to tak jak z tą aborcją, znowu musi być jakiś sędzia, który podejmie decyzję w jedną albo w drugą stronę. Mm-hmm. I zawsze będzie ta dyskusja społeczna, która decyzja jest lepsza.
Oczywiście, że tak. Powiem więcej, nawet w Polsce był taki projekt, chyba nie został uchwalony, przynajmniej nic na ten temat nie słyszałem, o wolności słowa, dotyczący wolności słowa w mediach społecznościowych, który wprowadzał mechanizmy kontroli państwa, specjalnej komisji nad tym, czy na przykład komentarze są prawidłowo moderowane. Był taki projekt, bodajże Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy komentarze są prawidłowo moderowane przez kogo?
Przez właścicieli mediów społecznościowych.
A one są jakkolwiek moderowane?
No, że na przykład jak zgłaszasz jakieś naruszenie, to czy to naruszenie jest rzeczywiście tam dobrze rozpatrzone, czy to nie ogranicza wolności słowa i takie tam. Oczywiście projekt był też taki trochę populistyczny i nie wierzę w to, żeby on został na przykład spełniony przez media społecznościowe w Polsce. Jesteśmy chyba za małym graczem na rynku. Tutaj Unia Europejska podejmuje pewnego rodzaju działania, żeby rzeczywiście zapewnić ten pluralizm w mediach społecznościowych. Jest uchwalana odpowiednia dyrektywa. Natomiast no Facebook też powiedział, że jeżeli ta dyrektywa wejdzie w życie w takim kształcie, jak początkowo była procedowana, to że oni się może wycofać, bo tam też było jakieś kwestie dotyczące przechowywania danych, przetwarzania tych danych i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest przed Parlamentem Europejskim, ale nie wiem na jakim jest teraz poziomie. Natomiast wątpię, żeby nasze krajowe uregulowania wpłynęły tak, żeby media społecznościowe zmieniły nagle w sposób funkcjonowania w Polsce. No to raczej jest nierealne. Mhm.
Elon Musk próbuje przejąć Twittera, a przynajmniej mówi na Twitterze, że próbuje go przejąć. Może to będzie jakiś ruch właśnie w stronę wolności słowa, bo Twitter jest bardzo mocno liberalny w Stanach, bo w Polsce on nie działa jakoś super dobrze. I właśnie mówi, że chciałby ruszyć troszeczkę social media w drugą stronę, co pewnie i tak nie wpłynie jakoś szczególnie na Polskę, bo ten Twitter u nas nie jest jakiś super popularny.
Głównie politycznie chyba. Ja obserwuję, że za granicą na przykład Twitter jest wykorzystywany przez naukowców mocno. Mhm. Oni tam komunikują wyniki swoich badań. No, a u nas no, to jest taka typowa wojenka polityczna, więc no, nie wiem, no tam bo to może wpłynąć na wolność słowa, tylko też pytanie, czy on tego nie wykorzysta do jakichś swoich celów związanych ze swoimi biznesami, tego nie wiem. Mhm.
Czy wolność słowa to jest w ogóle termin, w który można wierzyć według ciebie? Według mnie to i tak jest nieistniejące. Jest tylko jakaś granica tego, co można powiedzieć, bo wolności słowa chyba i tak nie ma.
Wolność słowa nie znaczy dowolność. To znaczy możesz komunikować swoje poglądy, czy wyrażać je w sposób niewerbalny, bo też trzeba pamiętać o tym, że wyrażenie w sposób niewerbalny swoich poglądów też jest wolnością słowa.
Przykład jakiś niewerbalne wyrażenie?
Nie wiem, chodzić z transparentem pod Pałacem Prezydenckim, to też jest twoja wolność słowa. I ja w nią wierzę, ale też wierzę w odpowiedzialność za słowa. To znaczy to, że możesz wypowiedzieć wszystko, co ci się w duszy gra, to nie znaczy, że nie możesz ponieść za to odpowiedzialności, na przykład karnej czy cywilnej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba też rozróżnić wolność informowania, czyli wolność może informacji od wolności poglądów na przykład, tak? Czyli czym innym będzie pogląd, czyli twoja jakaś przetworzona potrzeba podzielenia się czymś, a czymś innym będzie wolność informacji w tym kontekście, w którym ona będzie możliwa do zweryfikowania. Tutaj ta granica odpowiedzialności, czyli walka z fake newsami będzie łatwiejsza. A w przypadku tych kwestii związanych z wolnością poglądów, no to myślę, że wciąż możemy je w Polsce wyrażać, także tutaj nie widzę jakichś dużych zagrożeń.
Ostatnio chyba jakiś youtuber powiedział coś nie tak na temat prezydenta Dudy i z tego, co widziałem nagłówek, więc być może to był jakiś fake news, to dostało wezwanie do sądu, z jakąś grzywną został ukarany.
Jest to możliwe, bo w polskim kodeksie karnym za obrażenie prezydenta jest przewidziana kara.
Obrażenie to znaczy, żebym użył jakiegoś obraźliwego słowa, czy mogę na przykład powiedzieć, że się z nim nie zgadzam?
Możesz mówić, że się z nim nie zgadzasz, ale nie możesz go obrażać bezpośrednio. No, jeden z pisarzy kiedyś nazwał idiotą, no to też miał to postępowanie sądowe.
Czyli, ale okej, okay. I tutaj jest kwestia, jakich słów użyjesz, też jest interpretowana przez sędziów.
Tak, pewnie, że tak. Mhm.
Czyli słowo kluczowe tego podcastu to jest interpretacja.
Tak, może tak być. Umiejętność interpretacji.
Mm-hmm. Miałeś też posta na Facebooku o tym, że użyłeś słowa lżenie, które swoją drogą nie jest dla mnie do końca zrozumiałe, ale domyślam się, że to jest wyśmiewanie. Mm-hmm. I czy ta ustawa weszła i na jakiej zasadzie to działa?
To był projekt zmiany kodeksu karnego bodajże zaproponowany przez Solidarną Polskę. I ona nie weszła w życie póki co. Przepis miał brzmieć w ten sposób, że lżenie z kościoła jest karalne. Lżenie, w ogóle samo słowo lżenie jest nieznanym słowem kodeksowi karnemu.
A użyli go?
W tym projekcie.
To ciekawe.
To jest w ogóle, to był taki ewenement. Natomiast ten projekt na razie nie został uchwalony. Chodziło o ochronę kościoła jako instytucji. Tam było wyłączenie takie, że nie można karać kogoś, kto wyraża swoje poglądy co do tego, jak ten kościół działa, ale że nie można właśnie wyśmiewać kościoła na przykład. I to miało chyba, myślę, za cel ukrócenie kwestii dotyczących na przykład zgromadzeń i podczas tego, że są różne transparenty związane z działalnością kościoła.
Czyli nie chodziło o memy na temat Jana Pawła II?
A tego też nie można wykluczyć.
Tego też nie można wykluczyć.
No myślę, że zależy, jak gorliwy prokurator by się znalazł. Mhm. Myślę, że mamy jak najbardziej też. No ale póki co nie ma tego prawa. I to jest tak dziwna konstrukcja z tym lżeniem, że myślę, że to nie powinno wejść w życie, tak mi się wydaje, bo to jest zupełnie jakaś taka, mówię, nieznana konstrukcja naszemu prawu.
Czy według ciebie niektóre te ustawy to są po prostu prowokacje, tak na przykład właśnie z tym lżeniem? Jeśli użyli tego słowa, to mogli, domyślam się, że mieli świadomość, że to słowo nie obcuje nigdzie.
To mogą być projekty polityczne pod tym względem, żeby pokazać naszemu elektoratowi, że zobaczcie, mamy taką propozycję, chronimy Kościół.
I w gruncie rzeczy generują jakiś szum medialny, więc zyskują z tego benefit, a później tak tego nie wprowadzają.
Tak, może być. Tylko nigdy nie wiemy, co wprowadzą, a co czego nie, prawda? To jest ten problem. Nigdy nie wiemy, gdzie jest ta granica. I nie mamy nad tym kontroli sądowej. To jest problem.
Pogadajmy o konstytucji. Powiedz mi, czym jest konstytucja w Polsce? To domyślam się, że też jest duży temat.
Powiedziałbym, że prawem, najwyższym prawem, takim John Locke by powiedział, umową społeczną, czyli czymś, co ma określać, w jaki sposób główne organy państwa funkcjonują, kto w tych organach zasiada, jakie mamy prawa, jak odbywają się wybory, jak ma działać władza, te wszystkie kwestie ustroju, funkcjonowania kraju. No, z perspektywy człowieka oprócz tego, no, to jest oczywiście dokument, powiedzmy, że tak to można nazwać, akt, mówiąc bardziej po prawniczemu, który ma chronić nas przed ingerencją władzy w nasze życie. Więc no, najwyższej rangi akt prawny, który przesądza o tym, jaki mamy ustrój prawny w Polsce.
Mhm. I na Instagramie wybrałeś sobie nazwę konstytucjonalista. Mhm. To znaczy, że dla ciebie to jest mega ważne, tak się domyślam.
To jest ważne, ale też ja z tego pisałem doktorat, z tym się wyspecjalizowałem, stąd ta nazwa. Mhm. Także to też z tym jest związane. Natomiast no, rzeczywiście na Instagramie poruszam te kwestie związane z konstytucją głównie, więc stąd też taki nick.
I czemu wybrałeś sobie akurat konstytucję jako ten taki konik?
To chyba jest związane z takimi zainteresowaniami o ogólnym funkcjonowaniu państwa i znaczeniu jednostki w tym państwie. O tym, że na tym poziomie konstytucyjnym możemy naprawdę dużo rzeczy uregulować, ale jest też pewnego rodzaju granica, gdzie musimy się zatrzymać, jak to interpretować, ta interpretacja a propos, to wiadomo, że te przepisy konstytucji są często bardzo lapidarne, takie...
Nie rozumiem tego słowa.
Bardzo krótkie, zwięzłe. Nie masz jak w kodeksie cywilnym bardzo jasno wszystkiego wypisanego, tylko
czyli
masz...
Czyli to są takie ogólne zasady.
Tak, dokładnie. Które potem są rozwijane w prawie i to, w jaki sposób państwo na podstawie tego funkcjonuje, a też jakiegoś rodzaju tam zainteresowania filozoficzne z tym związane pewnie przesądziło o tym, ale to był pewnie proces jakiś dłuższy.
Zainteresowanie filozoficzne w tym zakresie to znaczy?
Jakaś filozofia prawa, czyli na przykład moment rzeczywiście tego, jakie jest znaczenie jednostki dla społeczeństwa, jak to społeczeństwo powinno funkcjonować, to pewnie w tym kierunku. I tak to się stało i potem jakoś już tak poszło. Potem zajmowałem się ustrojem szwajcarskim, który wydaje się bezpieczniejszy obecnie niż ustrój polski. W szczególności w zakresie właśnie narzędzi partycypacyjnych, więc tam troszeczkę ulokowałem swoje zainteresowania.
A opowiesz o tym, to jest też jedna rzecz, o którą chciałem cię pytać, bo właśnie słuchałem jednego podcastu wywiadu z tobą i mówiłeś o tym ustroju szwajcarskim, że to jest bardzo ciekawe i jestem ciekawy, dlaczego uważasz, że i czy my jako Polacy moglibyśmy się czegoś nauczyć z tego ustroju u nich?
To jest bardzo specyficzny ustrój, co wynika też z historii tego kraju. Oni się przekonali głównie przez to, że są małym państwem, mało zasobnym w bogactwa naturalne, że muszą nauczyć się wypracowywać konsensus pewien, społeczny, a nie tłuc się między sobą, do tego, żeby to państwo przetrwało i funkcjonowało. Tam Francja głównie miała takie zapędy anektowania Szwajcarii. I przez to oni ustanowili w bardzo długim procesie oczywiście, to w dużym skrócie, te instytucje takie, gdzie społeczeństwo może decydować bardzo dużo o prawie stanowionym poprzez referenda, poprzez to, że pewne ustawy muszą być zatwierdzone w referendum. Czyli pomimo tego, że na przykład parlament ustanowi jakąś ustawę, to ona musi być podana pod głosowanie powszechne, żeby miała moc wiążącą poprzez różnego rodzaju prawa petycji.
Czy to się nie wiąże z tym, że obywatele ciągle muszą na coś głosować?
Tak. Co ma swoje plusy i minusy oczywiście, bo oni głosują przeważnie 4 razy w roku w różnego rodzaju referendach. Ta frekwencja też nie zawsze jest porywająca, bo tam frekwencja czasami wynosi 30%, czasami 40%. Więc to nie jest też rozwiązanie idealne. Myślę, że nie do przełożenia na polski system. Myślę, że u nas by było w ogóle jeszcze mniejsze zainteresowanie tymi referendami. Natomiast jest to pewnego rodzaju kontrola nad tym, co robi parlament. Tam też parlament ma taką władzę, którą troszeczkę nasz sobie teraz trochę będzie uzurpował, to znaczy mówimy o zasadzie preponderacji parlamentu, czyli że parlament jest takim wiodącym organem mocno, nie ma trójpodziału władzy klasycznego, tylko parlament jest takim wiodącym organem, który tam odpowiada za sprawowanie władzy. I ten czynnik społeczny kontroluje ten parlament, a więc no, jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, ale ponieważ to jest państwo federalne, to oni na tym poziomie głównym, czyli federacji, mogą głosować, jeżeli chodzi na przykład o inicjatywę prawodawczą, mogą zgłaszać tylko, jeżeli chodzi o zmiany konstytucji, a nie ustaw. Więc to też rodzi pewnego rodzaju śmieszne sytuacje, na przykład różne inicjatywy są składane, jeżeli chodzi o zmianę konstytucji. Na przykład jedna inicjatywa miała przesądzać o tym w konstytucji, że w razie wojny wszyscy właściciele gołębi pocztowych są zobowiązani do tego, żeby oddać swoje gołębie pocztowe na rzecz państwa. I to miała być zmiana konstytucji. Kolejna zmiana konstytucji miała dotyczyć tego, że...
To jest serio? Po co im te gołębie pocztowe?
To chyba w ramach obronności. Kolejna zmiana konstytucji była taka, proponowana, żeby poszerzyć jedną z autostrad do 4 pasów, bo miała 2. No i to są takie rzeczy, o których my byśmy w ogóle nie dyskutowali, że to może być w konstytucji zmienione. U nich to jest, ale oni są bardzo racjonalni. Tam jak się wymienialiśmy wiadomościami, mówiłeś, że chcesz zapytać o dochód podstawowy. I z tym dochodem podstawowym w Szwajcarii, bo też w 2018 roku głosowali i to nie przeszło. Ja sobie wyobrażam, że w Polsce mamy dyskusję na temat dochodu podstawowego, że możesz dostać 5 tysięcy za to, że jesteś Polakiem, to myślę, że no 80% na tak. Natomiast oni są na tyle chyba racjonalnym społeczeństwem, że wiedzieli, że to ich wpędzi w kłopoty.
To jest niesamowite w takim razie, jeśli rzeczywiście mają tak świadome społeczeństwo.
Są rzeczy, które są sporne u nich też, oczywiście. Oczywiście te prawa dotyczące aborcji, jak w każdym społeczeństwie i tak dalej. Natomiast rzeczywiście tutaj zagłosowali przeciwko. Jestem pełen podziwu, że to się udało im zrobić.
Ale oni są też bardzo bogaci. To też trzeba popatrzeć na to troszeczkę przez inną perspektywę. Oni nie mają takich problemów finansowych jak my. A przynajmniej aż takich.
No tak, ale jest część społeczeństwa, która na pewno by chciała dostać dodatkowy dochód.
U nas w Polsce podobno gdzieś to testują. Nie wiem, czy to słyszałem, jak ty mówiłeś, czy u kogoś innego, ale coś podobno było testowane już.
Chyba nawet teraz jest testowane. Tam 1000 osób wybrano, ale nie znam szczegółów. Ja myślę, że w polskich warunkach danie jeszcze ludziom dochodu podstawowego to by nas wpędziło już w jakąś zupełną dewaluację pieniądza. A więc no, niech testują bardzo dobrze w ramach badań, ale byłbym ostrożny, żeby coś takiego zrobić.
No to pewnie trzeba kupę lat, żeby wprowadzić coś takiego, żeby nie zdestabilizować społeczeństwa.
Tak.
Bo gdybyś nagle dostał pieniądze i nie musisz pracować, to alkoholizm poszedłbyś.
To by miało sens w momencie takim, żeby rzeczywiście nas roboty wyręczyły w naszej pracy. Na zasadzie takiej, że już nie ma pracy. I musimy zapłacić ludziom. Natomiast jestem przeciwnikiem generalnie.
Teraz, w tych czasach przynajmniej.
W tych czasach,
zobaczymy,
tak.
Co będzie później. Podobno mają wprowadzić autonomiczne samochody i ogromna część populacji jest taksówkarzami bądź jeździ tirami. I to był na przykład duży problem, więc to coś trzeba z tymi ludźmi zrobić.
Ale też pytanie, czy ich przekwalifikować, czy dać im wędkę, czy dawać im po prostu rybę. I to jest taki problem, który widzę też, że będziemy musieli się przekwalifikowywać. Być może prawnicy też będą musieli to zrobić, stać się nawet bardziej programistami. Nie?
Tylko, że to jest bardzo powolny proces, tak. A oni się obawiają, że te zmiany będą wprowadzane tak szybko, że ludzie nie będą w stanie się zaadaptować do tego.
Myślę, że w Polsce będziemy od tego dalecy.
Pewnie tak. No. Pewnie jeszcze długa droga. Powiedz mi, konstytucja, powiedziałeś, że jest najwyższa w hierarchii, a jednocześnie ludzie cały czas, mam wrażenie, że próbują przepchnąć jakieś ustawy, które są wbrew konstytucji. I zdarza się, że przechodzą jakieś?
Tak, wiele.
To jaki to ma sens w takim razie?
No taki właśnie, że mamy wyłączony Trybunał Konstytucyjny, który mógłby tą hierarchiczność zbadać, który właściwie był jedynym organem, który mógł to robić.
Czyli to przez to przechodzą te ustawy.
Ewentualnie może to robić sąd powszechny w ramach tak zwanej kontroli rozproszonej konstytucyjności, ale on nie ma tej mocy takiej, że usuwa dany akt niekonstytucyjny z mocy systemu prawnego. Czyli ewentualnie idziesz do sądu i mówisz, że twoim zdaniem ten przepis jest niekonstytucyjny. I sąd mówi, okej, to ja go nie zastosuję, jeżeli rozważy twoje, ale ten przepis nadal funkcjonuje w obrocie prawnym, a Trybunał Konstytucyjny mógłby go usunąć.
A są państwa, które nie mają w ogóle?
Są państwa, które mają niepisane konstytucje. Na przykład Wielka Brytania ma taką konstytucję, która jest złożona z wielu aktów prawnych, ze zwyczajów prawnych, więc w tym kierunku. Tylko, że oni tam mają głęboko zakorzeniony generalnie ten konstytucjonalizm, nie? Mhm. Więc nie mają pewnie aż takich problemów, nie muszą mieć tej stricte takiej jednej całościowej pisanej konstytucji, tylko mogą mieć to w aktach rozproszonych, plus do tego jakieś zwyczaje konstytucyjne. Natomiast no, raczej tutaj ta konstytucjonalizacja jest taka dosyć mocna.
Mhm. I u ciebie jeszcze słuchałem o jednej rzeczy, która mnie zainteresowała i to było coś na zasadzie porównywania systemów prawnych w różnych państwach. To się jakoś nazywa?
Komparatystyka prawnicza.
O, dokładnie.
Mhm. No i są takie nurty badań, żebyśmy sobie mogli porównywać różnego rodzaju systemy prawne. Natomiast jest część badaczy, które mówi, że na przykład coś w Niemczech albo w Szwajcarii się sprawdziło, to w Polsce wprowadźmy, to będzie super. Ale ja jestem od tego daleki, bo te uwarunkowania takie historyczne, polityczne, kulturowe często pokazują, że to, że nie wiem, Szwajcarii się sprawdzają referenda 4 razy do roku, to nie uważam, że w Polsce to było dobre rozwiązanie.
Mhm.
No, także tak, możemy porównywać, możemy badać, możemy zastanawiać się, jakby to było, jakbyśmy coś wprowadzili. To jest dobre wszystko, tylko trzeba to robić z umiarem na pewno, jeżeli chodzi już o samo wprowadzanie.
A masz na oku jakieś systemy prawne, które uważasz, że fajnie by było wprowadzić w Polsce, które są w innych państwach?
Nie ma idealnych, więc to nie jest tak, że jestem... Jestem fanem systemu szwajcarskiego na przykład, ale... No nie w polskich uwarunkowaniach, absolutnie. Więc chyba nie ma takiego, który chciałbym, żeby w Polsce funkcjonował. Chciałbym, żeby była przestrzegana obecna konstytucja i to by naprawdę wystarczyło. Ona nie jest idealna, ale no, myślę, że to by było w porządku, żeby ją przestrzegać.
Mhm. I z tego, co też widziałem u ciebie na Instagramie, to na tę konstytucję można wpływać i że rząd jakoś po cichu wprowadza zmiany do konstytucji. Dobrze to zrozumiałem?
Tak, właśnie, czyli znowu wracamy do swojego dzisiejszego słowa klucza. To znaczy, można konstytucję, żeby zmienić jej wartość, taką normatywną powiedzieliśmy, trzeba było ją znowelizować, czyli ustanowić, żeby dodać jakiś przepis albo go zmienić. Natomiast obecnie, w związku z tym, że nie ma większości konstytucyjnej, nie ma takiej możliwości, to rządzący próbują interpretować prawo po swojemu w ten sposób, żeby nie zmieniając przepisów, de facto je zmienić. Tak? No ale to, co mówiłem też o Donaldzie Tusku, on też chyba taki miał zapędy, więc tutaj ma razem, jeżeli chodzi o to.
Mhm. Okej. A jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz w Ukrainie, z tego, co widziałem, to też pisałeś o tym, że są jakieś zmiany w polskim prawie ze względu na to.
Mm-hmm. Tak, w ustawach jest ustawa o pomocy. Nie pamiętam nazwy, no ale generalnie, która regulowała status Ukraińców w Polsce. Więc pewnie na ten moment ona jest wystarczająca. Nie wiem natomiast, w jakim kierunku to dalej powinno pójść. To pewnie się okaże, jak wojna, daj Boże, się skończy i jaki będzie status tych osób w Polsce i jakie prawa będą im należne i przyznane. To kwestia przyszłości. Na razie to, co mamy, myślę, że jest wystarczające.
Mhm. Czyli nie spodziewasz się jakichś konkretnych ustaw, które mogłyby zostać wprowadzone z tego?
Profesor Adam Bodnar pisał o takiej potrzebie umożliwienia głosowania Ukraińcom w wyborach samorządowych. Na zasadzie takiej, że w wyborach samorządowych nie musi być obywatelem Polski, żeby głosować. Może być obywatelem Unii Europejskiej.
To brzmi dziwnie trochę.
No on jest zwolennikiem takiego rozwiązania.
Wydaje mi się, że trzeba być wbity w naszą kulturę, żeby podejmować jakieś decyzje odnośnie tego, co tu się będzie działo. Bo ci Ukraińcy dzisiaj mogą tu być, a za rok może ich nie być.
No właśnie tutaj jest pytanie, jak to rozwiązać. Ja nie wiem, czy do końca jestem fanem tego rozwiązania. Może po jakimś czasie, rzeczywiście, jeżeli oni by byli mieszkańcami, którzy chcieliby tutaj bytować, to w porządku. Natomiast ja widzę też możliwość pewnego rodzaju, nie wiem, wykorzystania ich nawet braku świadomości czy niewiedzy dotyczącej polskiego systemu na jakieś wpływania na ten wynik wyborczy. Także może to będzie niepopularne, co powiem, ale nie wiem, czy ten czas wojenny jest dobry do takich zmian. Jeżeli to się ustabilizuje, bardzo proszę.
Mhm. Teraz jest troszeczkę za bardzo emocjonalnie.
Mhm.
Jeszcze jedną rzecz chcę cię zapytać. Odnośnie tych baniek informacyjnych. Mhm. Jak temu przeciwdziałać z perspektywy takiej pojedynczej osoby normalnej, żyjącej sobie i korzystającej z social mediów?
Myślę, że korzystać z różnych mediów, niekoniecznie tylko elektronicznych. Starać się tutaj jakiś taki obiektywny obraz uzyskać, ale no to nie jest łatwe na pewno.
Korzystanie z różnych mediów, czyli na przykład korzystanie z social mediów i kupowanie gazety?
Na przykład.
Myślisz, że to by dało jakiś obraz?
Korzystanie z jakichś portali, jest wiele portali społecznościowych, nie przepraszam, nie społecznościowych, takich dziennikarskich społecznościowych, na zasadzie, to się nazywa dziennikarstwem obywatelskim, tak, gdzie stara się w miarę rzetelnie o tym, o rzeczach mówić.
Masz jakieś przykłady?
No takim portalem, chociaż część osób pewnie związanych z partią rządzącą by mnie tutaj zjadła, jest OKO.press.
Okej, okay. Kojarzę.
Oni chyba robią taką dobrą dziennikarską robotę, tak bym powiedział, przynajmniej. Więc dbanie o różne źródła, no bo na to, jak algorytmy działają, nie mamy wpływu.
Można też starać się chyba obserwować ludzi z różnych, z różnymi poglądami politycznymi, może w ten sposób.
To na pewno.
Którzy coś relacjonizują. Dobra. Jak dla mnie możemy kończyć. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobiliśmy. Powiedziałbyś ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie?
Tak, głównie Instagram. Pod nickiem konstytucjonalista.
Dr. Kamil Stępniak.
Dokładnie. Dzięki.
Dobra. Dziękuję.
Dziękuję.